Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w środę, 2 lipca, bardzo gorącą środę, 34 stopnie na razie, zobaczymy jaki będzie dzisiaj rekord i to temperatura w cieniu przecież. Pamiętajmy, nie zostawiajmy nikogo w samochodzie na słońcu, chodzi zarówno o osoby starsze, jak i nie starsze, bo warunki są skrajne, chodzi także o dzieci, chodzi także o zwierzęta. Nie ma żartów z takimi wysokimi temperaturami. Kłaniamy się i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik już przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony, proszę bardzo, 510-37-36 to do studia. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziś o 12.40 porozmawiamy o ukochanych owocach wielu Polaków, mianowicie o czereśniach będzie, bo alarmujące dane dostarczyła jedna z fundacji, która przebadała czereśnie z targowisk w okolicach Warszawy. No i wyszło, że te czereśnie z targowisk mają wiele szkodliwych dla naszego zdrowia substancji, a takich właśnie szkodliwych substancji nie miały czereśnie przebadane z dyskontów spożywczych. O tym będziemy rozmawiali o 12.40. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Czy rzeczywiście niedozwolone pestycydy, chociażby, czy jakieś środki insektobójcze są dodawane do czereśni od naszych sadowników? To nasz temat o 12.40. Natomiast wcześniej porozmawiamy o problemach naszego słuchacza i innych słuchaczy, którzy chcą wziąć kredyt w obcej walucie. Nie jest to teraz takie proste. Wiele banków nie oferuje już kredytów walutowych, a jeżeli oferują to w postaci szczątkowej lub mają przerwę właśnie z taką ofertą. Co tacy klienci mają zrobić? O tym porozmawiamy około 12.30. Wcześniej przeniesiemy się na piękne Gumieńce, tam ulica Kingi. Napisał do nas nasz słuchacz, że od 2 tygodni wprowadzono tam nową organizację ruchu. Mianowicie na ulicy Kingi obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. No i mieszkańcy, różne dojeżdżające służby mają ogromny problem. Ale może ktoś ma dzięki temu mniej problemów. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a będzie to przewodniczący Rady Osiedla Gumieńce i słuchacz, który do nas napisał. A zaczniemy już za chwilę. Rozmowa będzie dotyczyła tego, że 30 czerwca nastąpiły zmiany w praktycznym egzaminie na prawo jazdy. Czy one są istotne dla tego egzaminu, czy też mało istotne? O tym porozmawiamy z gościem i zapytamy naszego gościa, czy podziela nasze spostrzeżenie, które mamy ze Sławkiem, że w takie upalne dni jak dzień dzisiejszy wielu kierowców wykazuje się większą nerwowością, jeździ bardzo szybko, gwałtownie hamuje, przyspiesza, może dojść do niebezpiecznych wypadków. Skąd się to bierze? Rozmowa z instruktorem nauki jazdy już za kilka minut na naszej antenie, a teraz Poidełko, a sprawa polska, ważna sprawa Poidełka. Wczoraj mówiłem, gdzie te Poidełka są, także kurtyny wodne, a tu taki telefon.
Słuchaczka ze Szczecina. Ja w sprawie upałów i poidełek, tak są reklamowane, a od 2 tygodni, ilekroć przechodzę przez Plac Zwycięstwa przy Bramie Portowej, tam w ogóle nie ma kropli wody w poidełku, więc nastawia się ktoś, że jest tam woda, a wody nie ma. Dziękuję.
Godzinę przed audycją dzwoniliśmy do Hanny Pieczyńskiej, rzeczniczki z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Ekipa wyruszyła na miejsce. Mam nadzieję, że woda już jest albo będzie lada chwila. Mam nadzieję, że nie doszło do jakiejś poważniejszej awarii. A teraz przenosimy się na granicę. Przypominamy, od poniedziałku Polska wznawia kontrolę na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Niemcami, czy odwrotnie, Niemcami a Polską, kontrolując dokładnie, kto wjeżdża. No i wygląda na to, że w ten sposób te samozwańcze obywatelskie straże już nie będą miały co robić. A propos tych straży jest telefon.
Janek ze Szczecina. Słyszałem tak pana patriota, który bardzo chwali patrole obywatelskie. Może ktoś z tych patroli obywatelskich pokaże jakiś filmik na przykład ze swoich działań. Kogo by tam złapali? No pokażcie, ilu żeście przechwycili tych cudzoziemców dostarczanych przez niemiecką policję czy przez kogokolwiek. A panu, który mu się podoba Bruksela i Hamburg, niech pan tam po prostu pojedzie. Wyjedzie pan, wystawi nos ze swojego zaścianka. Piękne miasta, piękne i bezpieczne miejsca. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Piękne i bezpieczne miejsca, ale zdarzały się tam zajścia z imigrantami. Rzeczywiście były zamieszki, można to znaleźć w przestrzeni internetu, więc bywa różnie. Ja też mam znajomych, wczoraj o tym mówiłem, którzy jeździli i bardzo piękne mają wspomnienia z Brukseli, ale zdarzają się także niebezpieczne sytuacje, niewątpliwie. Co tam słychać na wjeździe do Szczecina od strony Głębokiego? No niedobrze słychać.
Szanowne radio, może by tak zwróciło uwagę tym chamskim kierowcom na Zagadłowicza, że skoro wszyscy stoimy na ulicy i jedziemy do Głębokiego z Pichowa, to ta ulica wspomagająca jest dla mieszkańców, a nie, że cały sznurek za przeproszeniem wpychających się kierowców jedzie sobie dodatkowo i omija cały korek. No postawmy może, nie wiem, jako jednokierunkową, albo może pana policjanta. Przecież to są ludzie, kierowcy, którzy przejeżdżają cały sznurek samochodów i wpychają się sam przód, można powiedzieć, przed samym Głębokim. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, rozumiemy rozgoryczenie. Rozmawialiśmy na ten temat kilka tygodni temu, czy już to będą miesiące, z przedstawicielką Rady Osiedla. No i ciągle to samo. Rzeczywiście, gdyby tam wprowadzić ruch jednokierunkowy w przeciwnym kierunku niż Zagadłowicza prowadzi do Głębokiego, to wtedy ten problem by został wyeliminowany. Ale na razie takich zmian nie ma, jak tylko będą powiadomieni. Co do policji, no jeżeli ktoś sobie wjeżdża na drogę wspomagającą i nią jedzie, nie ma takiego zakazu, więc tu policja chyba niewiele niestety będzie mogła pomóc. I teraz nasz gość, pan Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy, były kierowca jednostki GROM. Dzień dobry.
Dzień dobry, czołem.
Czy w Warszawie też tak gorąco? Bo pan w Warszawie chyba.
A tak, jesteśmy na warszawskim Bemowie. Piękne słońce, szybowce latają, żadnych chmurek. Piękna pogoda, nic tylko korzystać.
Nic tylko korzystać i najpierw zanim ten temat, który panu anonsowałem około godziny 10, zapytam pana, czy ma pan takie odczucia jak my tutaj ze Sławkiem Orlikiem i chyba z Mariuszem Tałekowskim także, że w taką upalną aurę jak dzisiaj u nas w Szczecinie na razie 34, ma być więcej, ludzie jeżdżą bardzo nerwowo i często bardzo szybko. Z czego to wynika?
Dobra przejrzystość powietrza zachęca do szybkiej jazdy, ale to zachęca kierowców nieodpowiedzialnych, niedojrzałych. Kierowca myślący, który jest odpowiedzialny, jeździ z prędkością dozwoloną, a niezależnie od tego bezpieczną. Więc nie skupiajmy się na tych łobuzach, skupmy się na tych, którzy na przykład będą chcieli robić prawo jazdy, pierwsze czy kolejne, ale tak Bogiem a prawdą, to ja pamiętam wypowiedź pana inspektora Wojciecha Pasiecznego, który był swego czasu szefem drogówki warszawskiej, na akcję Znicz, na Wszystkich Świętych. Policja zawsze się modliła o jak najgorszą pogodę, bo wtedy było trochę stłuczek, ale nie było wypadków tragicznych. Im lepsza pogoda była na akcję Znicz, na Boże Ciało, na 15 sierpnia, na majówkę, tym więcej wypadków, bo dobra pogoda pobudza nas także, aż się chcesz pojechać. Bądźmy mądrzejsi od instynktów, jeździmy bezpiecznie.
A z kolei druga strona tego medalu to upały powodują, że jesteśmy zdekoncentrowani i rozdrażnieni, a nie każdy ma klimatyzację w samochodzie. A zresztą zanim ta klimatyzacja się rozhula, a my byliśmy na przykład na upalnej przestrzeni otwartej, no to też jesteśmy zmęczeni.
Ale bardzo niebezpieczne jest korzystanie z klimatyzacji w sposób gwałtowny, niebezpieczne dla zdrowia, bo przeziębiamy się, potem gardło drapie, mamy katar i zatkany nos, suche powietrze powoduje pieczenie oczu, dyskomfort w gardle. Kochani, klimatyzację ustawiamy na temperaturę 8-10 stopni niższą niż na zewnątrz. Jak teraz mamy 34-35, pewnie Wrocław ma najcieplej, bo nie zawsze mają najcieplej, to w samochodzie ma być 25, a nie 18. Już zdrowszym jest jazda z opuszczonymi szybami, kiedy jest przewiew przez pojazd, chociaż jest głośno wtedy w samochodzie i trudniej słuchać radia komfortowo, ale lepiej jeździć z szybami opuszczonymi niż przechłodzić się i rozstroić sobie układ oddechowy, który jest narażony na infekcję wtedy. Przedobrzanie z klimatyzacją szkodzi zdrowiu. I już.
Niech nam towarzyszy rozsądek na drodze. I teraz, panie Tomaszu, przechodzimy do głównego wątku. Otóż 30 czerwca weszły w życie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Najważniejsze z nich dotyczą sposobu oceniania i wprowadzają obowiązek natychmiastowego przerwania egzaminu w przypadku stworzenia przez kandydata sytuacji zagrożenia. Czy to jakaś istotna zmiana, czy mało?
No nie. kursant myślący, kursant przygotowany do egzaminu, kursant odpowiedzialny w ogóle nie musi się przejmować, że takie zmiany zaszły. Są to zmiany zauważalne w rozporządzeniu, owszem, ale wystarczy jechać prawidłowo i się nimi nie przejmować. Nieprawdą jest, że egzaminator musi przerwać egzamin z wynikiem negatywnym, kiedy przejdziemy ciągłą linię za każdym razem, bo nie każdy taki czyn jest wykroczeniem. Nie każdy przypadek przejechania linii ciągłej albo podwójnej ciągłej jest wykroczeniem. Sytuacja hipotetyczna dla niektórych, a dla niektórych spotykana regularnie, zepsuty pojazd, który stoi sobie na środku naszego pasa. Pasy są dwa po jednym w każdym kierunku ruchu, linia podwójna ciągła. Przecież nie będziemy czekać dwa dni, aż odholują zepsuty pojazd, albo wodociągowcy naprawią pękniętą rurę, zasypią dziurę na skrzyżowaniu i zaleją nowy asfalt.
Panie Tomaszu, zaraz wrócimy do tematu związanego właśnie z tym
chętnie
z egzaminowaniem, ale mamy pana Roberta, bo teraz tematem numer jeden są upały. Pan Robert jest kierowcą ciężarówki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wiem, co, ja nie wiem, co tak jeździ szybko w taką pogodę, bo w taką pogodę to się nie chce za szybko jeździć.
Aha.
Wie pan, jedzie pan po Szczecinie, akurat teraz jadę, to tu przycupnąć, cienia złapać. Ja wiem, że klimatyzacja jest, ale naprawdę ta temperatura swoje robi, człowiek jest zmęczony. Mimo to, że jest piękna pogoda.
Czyli zdecydowanie lepiej jechać powoli, wspieszmy się powoli, dojechać do celu i szukajmy cienia również na drodze.
Tak jest, 5 minut później, ale dojedzie pan do domu zawsze.
Zgadzam się całkowicie.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panie Robercie, szerokości życzymy. Przypomnę, naszym gościem jest pan Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy. Panie Tomaszu, bo ta nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i tak dalej, tym podobne, zakłada powiązanie katalogu 18 rodzajów niebezpiecznych zachowań z uzyskaniem negatywnego wyniku egzaminu z uwagi na ich istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To znaczy, że tak do 30 czerwca nie było?
Było, tylko że zostało to inaczej ujęte. Daje to mniejsze pole do falandyzacji przy ocenie egzaminu. Jest to zmiana na lepsze, jest jedna zmiana na gorsze. Otóż w przypadku egzaminowania motocyklistów egzaminator nie musi mieć kierowcy. Uważam, jest to fatalna zmiana. Ona dotyczy egzaminów kategorii A1, A2A, bo ten egzaminator, oceniając kierującego motocyklem, który jedzie przed nim, musi samodzielnie kierować autem, wydawać polecenia i prowadzić protokół egzaminacyjny. Przepraszam, jest to bzdura, żeby zmuszać egzaminatorów do tych czynności naraz. W porządnych wordach egzaminator ma kierowcę, kierowca kieruje autem, egzaminator ocenia egzaminowanego, prowadzi protokół i może się na tej robocie skupić, dzięki czemu egzaminuje lepiej, bardziej obiektywnie, jest to lepsze egzaminowanie. Co do tabelki, nie każda czynność zabroniona jest błędem, który skutkuje przerwaniem egzaminu. Tak jak wspomniałem, przejechanie podwójnie ciągłej, bo omijamy dziurę, którą wodociągowcy wykopowali, bo rura pękła, nie będzie wykroczeniem, jeżeli my się zatrzymamy, upewnimy o możliwości ominięcia, użyjemy kierunkowskazów, będziemy rozważni. Mój Boże, przecież nikt z nas nie będzie czekał, aż tę dziurę zasypią i asfalt zaleją. Drodzy Państwo, podsumowując, kursant przygotowany prawidłowo, który jedzie prawidłowo, schludnie, zgodnie z przepisami, żwawo, ale bez brawury, w ogóle nie musi się martwić obecnymi zmianami w rozporządzeniu, bo te zmiany jego nie dotyczą. I już.
No to właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o takich dwóch zmianach, które jego nie dotyczą. Mianowicie pierwsza dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy AM, A1, A2 lub A i dzieje się w sytuacji, gdy podchodzący do egzaminu nie panuje nad pojazdem, powodując upadek motocykla lub motoroweru, a drugi dodany punkt...
Też egzaminator dziękował za współpracę i mówił do okienka na poprawkowy zapisać.
Czyli to tylko, można powiedzieć, formalność, dodanie tego punktu. Drugi dodany punkt
redakcyjna
powoduje zakończenie egzaminu, to zachowanie się przez zdającego w sposób mogący skutkować uszkodzeniem pojazdu egzaminacyjnego, spowodowaniem kolizji lub wypadku drogowego. Nowość? Chyba nie.
Żadna nowość, egzaminator po to miał hamulec, że jeżeli była potrzeba, to go używał i mądry urzędnik, rozpatrując skargę na taką decyzję, brał pod uwagę, że skoro egzaminator podjął taką decyzję, żeby hamować, to znaczy, że musiał. Nie we wszystkich województwach tak było. Są województwa, gdzie urzędnicy rozpatrujący skargi są nieprzygotowani do zawodu, skutkiem czego doszło kiedyś do wypadku w Szaflarach na południu Polski. Dziewczyna zginęła w wypadku, wjechała na egzaminie pod lokomotywę, bo się nie zatrzymała na linii stop, nie upewniła o możliwości możliwości wjechania przejazd kolejowy. Egzaminator tłumaczył się tym, że gdyby zahamował, to ona by złożyła skargę na to, że ją ubiegł, zrobił to złośliwie i tak dalej. Jest to bzdura moim zdaniem. Dobrze, że dopisano ten punkt, bo kończy to dywagację, czy egzaminator ma hamować, czy ma jednak doprowadzić do zagrożenia, bo wtedy jego decyzja będzie niepodważalna. Kochani, te zmiany są tak naprawdę na korzyść kursanta. Dobrze, że są. Szkoda tylko, że egzaminujący motocyklistów musi sam kierować samochodem. Trudno.
Najważniejsze, żebyśmy wybrali dobrą szkołę nauki jazdy, która naprawdę nauczy nas jeździć. I a propos właśnie tego nauczania jazdy, czy panu też, bo słyszałem opinię jednego z ekspertów, brakuje u nas w trakcie egzaminu nawet nauki jazdy na drogach szybkiego ruchu i w ogóle z większymi prędkościami?
Ten specjalista nie jest na czasie. Od wielu lat podczas kursu prawa jazdy jazda po szkołach, po drogach o dopuszczalnej prędkości jest obowiązkowa. Po drodze ekspresowej, po drodze dwujezdniowej, po autostradzie, tam gdzie zasięgu, jest to element obowiązkowy.
A egzamin na takiej drodze się odbywa?
No, mówiliśmy o nauce.
Tak jest, tak.
Egzamin nie odbywa się i myślę, że czas wziąć się za gruntowną reformę i w ramach egzaminu wprowadzić sprawdzenie umiejętności awaryjnego hamowania samochodem. Przecież motocykliści zaliczają hamowanie awaryjne na egzaminie. Dlaczego takiego hamowania nie zaliczają kierujący samochodami na egzaminie? I przejazd po drodze o podwyższonej prędkości, tam gdzie prędkość dozwolona jest nie mniejsza niż 100 km na godzinę, to jest dobry pomysł. Ja jestem za.
I ten pomysł, który pan do mojego dołożył, czyli właśnie to hamowanie w sytuacjach awaryjnych, to bardzo ważna kwestia. Myślę, że wtedy płaczem i smutkiem by się okryły firmy ubezpieczeniowe, bo miałyby mniej różnych stłuczek, nie wspomnę o wypadkach, gdybyśmy umieli dobrze awaryjnie hamować.
Niestety wielu kierowców nie potrafi zatrzymać samochodu na możliwie krótkim odcinku. Nie korzystają z systemów, które są wyposażone w samochody. Przerywają hamowanie, kiedy włącza się ABS. Nie wciskają sprzęgła. Nie wciskają hamulca na maksa z całej siły. Generalnie popełniają masę błędów skutkujących niepotrzebnie długą drogą zatrzymania.
Będzie okazja do kolejnej rozmowy. Wszystkiego zimnego dzisiaj życzymy. Tomasz Kulik, dziękujemy. Instytut Nauki, instruktor nauki jazdy, były kierowca jednostki GROM. Pozdrawiamy.
Czuwaj,
to jest czas reakcji 12.23. Teraz czas zerknąć na maile. Pan Bogusław w sprawie przyduchy, która na Odrze podobno zapanowała. Co roku wraca latem temat zanieczyszczeń wód śródlądowych, jeziora, rzeki, stawy. Tym razem nie Odra. Przyducha, sinice i tak dalej, co wiąże się z brakiem tlenu w wodzie, a w następstwie tego zamykane są kąpieliska. A jednak tam, gdzie są starania o jakość wody i jej natlenienie, pojawiają się turbiny do napowietrzania wody napędzane wiatrem. Taka turbina od lat stoi na jeziorze Głębokie. W zeszłym roku zaobserwowałem taką na jeziorze w Szczecinku. Może czas skończyć z pustą gadaniną, a odpowiednie służby zajęłyby się postawieniem takich turbin, na przykład na kąpielisku na Dziewokliczu i w Dąbiu. I wtedy może nie całkowicie, ale natlenienie wody w tamtych rejonach poprawiłoby jakość wody z pozytywnym skutkiem dla korzystających z kąpielisk. Czynne kąpieliska to większa ich rentowność przecież. I oczywiście, pisze słuchacz, dla stworzeń wodnych tam żyjących. Co na to fachowcy? Zapytamy, panie Bogusławie. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy. I pan Adam w sprawie nauki jazdy do nas dzwoni. Dzień dobry.
No tak, słuchałem pana instruktora, i który mówi, że pan też to powtórzył zresztą, że dobrą szkołę nauki jazdy. Ale tak naprawdę uczniowie, którzy zabierają się za prawo jazdy i zdobędą ten dokument, dopiero na drodze zaczynają się uczyć jeździć, bo nauka jazdy pozwala zachować się, to jest moje zdanie, zachować się przyszłemu kierowcy na drodze, jak ma się zachowywać, a dalej się uczę na drodze. I jest jedna jeszcze sprawa, nie wiem, czy zwracają instruktorzy, policjanci na to, że bardzo dużo kierowców jeździ, i to młodych kierowców właśnie, ze słuchawkami na uszach, mają słuchawki na dwie pary uszu, oglądają filmy w trakcie jazdy. A przecież chyba dobrze, jak pamiętam, kiedyś robiłem lat 30 temu prawo jazdy, trzeba było mieć, nie wolno było jeździć słuchawka, bo już słyszę, co się dzieje dookoła, prawda?
Zgadza się, i to chyba nadal obowiązuje.
No oczywiście, a coraz więcej właśnie się widzi, i zwłaszcza wieczorową porą, na przykład kierowcy, to są zawodowy kierowca. I no, widzę, że jeżdżą właśnie młodzi kierowcy, słuchawki na uszach, pozatykani, oglądają filmy na tabletach. No nie wiem, czy na to policja nie zwraca uwagi, czy nawet inspekcja transportu drogowego, tak?
Dziękujemy, panie Adamie. Mam nadzieję, że policja na to zwraca uwagę. Jeżeli tylko widzi takie zachowania, to na nie reaguje. A co do nauki jazdy, to rzeczywiście przydałoby się, żeby w tych kursach nauki jazdy, potem na egzaminach było więcej elementów techniki jazdy. Tak jak mówił nasz gość, pan Tomasz Kulik, chociażby hamowanie w sytuacjach awaryjnych, ale także wchodzenie w zakręty, wychodzenie z zakrętów, wchodzenie w poślizg, wychodzenie z poślizgu. No takich elementów niestety nie ma. To jest czas reakcji i teraz wracamy do Szczecina z dróg szybkiego ruchu. Są z nami już nasi goście, a tymi gośćmi jest nasz słuchacz, pan Grzegorz. Dzień dobry.
Witam, pozdrawiam wszystkich.
I pan Andrzej Kamrowski, przewodniczący Rady Osiedla Gumieńce. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Grzegorzu, pan do nas napisał list bardzo treściwy, konkretny. Dotyczy on ulicy Kingi w Szczecinie na Gumieńcach. Jak pan pisze, 2 tygodnie temu bez żadnej informacji, konsultacji ani uprzedzenia ustawiony został nowy znak zakazu zatrzymywania się i postoju, czyli B36, obowiązujący od plebanii do końca ulicy, czyli do ulicy Wrocławskiej. Proszę powiedzieć, lokalizacja tych znaków i umieszczenie, co spowodowała, jakie macie państwo trudności. Ja od razu odeślę też naszych słuchaczy na stronę internetową Radia Szczecin. Tam podcasty, czas reakcji. Można te zdjęcia z ulicy Kingi obecnie zobaczyć, jak to wygląda.
No obecnie zakaz obowiązuje po obydwu stronach jezdni. Także praktycznie nie ma możliwości jechania do domu. Nie ma możliwości zaproszenia gości samochodami, bo nie mają gdzie po prostu zostawić na ulicy. Sami nie możemy wjechać na swoje tereny, na podjazd, no bo formalnie się nie możemy zatrzymać na ulicy. Podobnie wszystkie służby, pomniarze, lekarze, rehabilitanci, a sporo jest ludzi w średnim i starszym wieku na naszej ulicy. Też lekarze nie będą przeszli, zostawiając samochód 2 ulice dalej po to, żeby dojść na ulicę Kingi.
Czy ten zakaz obowiązuje w 2 kierunkach po obu stronach ulicy?
Na całej długości ulicy.
Czy ma pan jakieś informacje, że ta decyzja o ustawieniu tych znaków zakazu zatrzymywania i postoju była konsultowana z Radą Osiedla? Czy może państwa jako mieszkańców Rada Osiedla pytała o to, czy taki znak powinien się tam znaleźć?
Znaczy po ustawieniu tego znaku po Bożym Ciele jeden z sąsiadów był w Radzie Osiedla i pytał się. Rada Osiedla stwierdziła, że oni nie mają z tym nic wspólnego. A inny sąsiad uzyskał informację taką nieoficjalną trochę, że jednak Rada się zaopiniowała tę sprawę, tylko że jakoś nikt chyba się nie skontaktował z mieszkańcami ulicy Kingi, w jaki sposób to wpłynie na życie wszystkich mieszkańców. To jest ulica osiedlowa i no, niewyobrażalne jest, żeby po prostu nie można się było zatrzymać po to, żeby wejść spokojnie do domu, czy przyjechać do domu.
Czy chciałby pan przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu, czy też widzi pan potrzebę, żeby przynajmniej na jednej ze stron tej ulicy był ten zakaz zatrzymywania się i postoju, bo tam inne pojazdy mogą mieć kłopot po prostu z przejazdem?
Na jednej stronie był wprowadzony ten zakaz kilka lat temu. Została dołożona strefa 30 do tego i było wszystko okej. Okay. Natomiast w chwili obecnej postawienie tego drugiego znaku spowodowało tylko to, że samochody po Kingi jeżdżą coraz szybciej.
A strefa 30 nadal jest?
A strefa 30 jest nadal.
Ale właśnie te kiedyś parkujące samochody powodowały to, że ta strefa 30 to może taki paradoks, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi, jechały właśnie wolno, ponieważ musiały zwalniać, żeby się wyminąć chociażby.
Tak, aczkolwiek wielu kierowców wjeżdżało na trzeciego, na bezczelnego, powodując to, że jadące samochody od ulicy Wrocławskiej nie mogły spokojnie przejechać, bo te samochody stały na trzeciego i blokowały przejazd. Podobnie było ze śmieciarkami, które odbierają odpady 2 albo 3 razy w tygodniu na naszej ulicy. Także samochody dojeżdżają do samego końca, do śmieciarki, powodując to, że ona już później nie ma jak oni wynoszą na nich brudne rakiety.
No i teraz...
Czy mogę się włączyć?
Tak, tak, oczywiście. Teraz właśnie chciałem poprosić pana Andrzeja Kamrowskiego, przewodniczący Rady Osiedla Gumieńce. Przede wszystkim to pytanie, panie przewodniczący, czy były konsultacje z Radą Osiedla, kiedy wprowadzano tę nową organizację
ruchu? Właśnie na ten temat chciałbym się wypowiedzieć, ponieważ ja byłem rozmówcą z tym mieszkańcem, o którym wspomniał mój poprzednik.
Pan Grzegorz, tak?
Tak, ja tam nie powiedziałem tego, że nie mamy nic wspólnego, wręcz odwrotnie, powiedziałem, że było bardzo dużo interwencji, ale interwencji zupełnie odwrotnych niż mieszkaniec mi mówił o tym, że oni chcą, żeby tam się zatrzymywać, bo my odwrotnie, mieliśmy informacje i wręcz domagano się, aby tam właśnie zakaz zatrzymywania postawić, ponieważ nie ma możliwości przejazdu spokojnego, a dochodziło do tego jeszcze element poruszania się autobusów. W związku z tym była taka informacja do Rady Osiedla, co my na to, ale ponieważ to było zbieżne z naszymi informacjami, że tam należy coś zrobić, to po prostu uczestniczyliśmy w tym, ale uczestniczyliśmy na zasadzie narady u prezydenta Kozłowskiego, rozmowy z policjantami, którzy odwiedzają naszą Radę Osiedla co tydzień na dyżurach i wszyscy byli za tym, mówię o policji, o zakładzie dróg, o zarządzie dróg, i wszyscy byli za tym, żeby coś zrobić, a fachowcami, no to oczywiście i dysponentem jest miasto. No to była rozmowa z panem Marcinem Farenzą, który jest specjalistą w mieście.
Tak, kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu. Tak. I ustalono, że wprowadzacie tę organizację. Panie przewodniczący, pozwoli pan, że teraz pan Andrzej będzie, bo jest nasz słuchacz przy telefonie, w tej sprawie właśnie będzie mówił. Dzień dobry.
Dzień dobry, więc tak, a propos problemu autobusu, to autobus ma rozmiar mikrobusu, bo to jest ten bus szkolny. On funkcjonuje tylko w okresie roku szkolnego i tych kursów ma co kot napłakał. Korki tworzą się przez 2 godziny dziennie, z wyjątkiem wakacji, Bożego Narodzenia, ferii zimowych i wynikają nie z tego, że są samochody zaparkowane na Kingi, tylko z tego, że się nie da ma jak włączyć na Wrocławską. Bo tam dalej stoją samochody i one będą stać i będzie ich coraz więcej, bo budują się kolejne osiedla i samochodów będzie dojeżdżać na Europejską przez Wrocławską coraz więcej, bo nikt nie pomyślał o organizacji ruchu. Likwidacja nam, takie jak postawione są te znaki na Kingi, powodują, że de facto nie można posiadać samochodu na Kingi, bo ten znak jest bezwzględny. Czyli jak ja się zatrzymuję, żeby włączyć, otworzyć bramę, to łamę ten zakaz. Są historie, że tak powiem, medialnie opisywane ludzi, którzy jak mieli złośliwego sąsiada, to cała ulica traciła prawa jazdy, bo on codziennie robił im zdjęcie i hurtowo po miesiącu wysyłał i wychodziło, że po jednym punkcie dziennie za każdy raz można stracić prawo jazdy, jak ja będę bramę.
Panie Andrzeju, ja myślę, że policja chyba jednak kieruje się, Straż Miejska, mam nadzieję, zdrowym rozsądkiem, jeżeli ktoś wjeżdża na swoją nieruchomość, no to nie będzie karany.
No tak, ale z drugiej strony, no tak, ale oprócz tego są jeszcze taksówki, dostawcy, kurierzy, nie wiem, pizza dojechać, no wszystko to tak, są tak. Inaczej, można wprowadzić zakaz postoju, gdyby chcieli się ktoś kierował rozsądkiem. Zakaz zatrzymywania w określonych godzinach, kiedy są te kurki. A tam postawiono bezwzględny zakaz całodobowy.
Panie redaktorze, dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiamy.
Na temat
pan przewodniczący Andrzej Kamrowski.
A nie zatrzymywania, to była też dyskusja, ale dyskusja była tego rodzaju. Na zakazie postoju może się zatrzymywać osoba niepełnosprawna, a na zakazie zatrzymywania nie. Jeżeli osoba niepełnosprawna się zatrzyma na zakazie postoju, to nikt nie będzie w stanie zmierzyć, czy on będzie stał 5 minut, 10 czy cały dzień. I taka dyskusja była z panem Farenzą.
A to nie jest akademicka dyskusja? To są tak rzadkie przypadki
oczywiście,
chyba?
Oczywiście, oczywiście. No ja nie jestem fachowcem w takim znaczeniu, ale mówię to z dyskusji z panem Farenzą. Było to postawione i dlatego ten zakaz zatrzymywania. I było to konsultowane z zarządem dróg. No i jakby dysponentem drogi, bo ta ulica Kingi to jest taka ważna ulica tych ulic pobocznych. W układzie pobocznym.
A jak pan skomentuje to, o czym mówił pan Andrzej, o tym, że i tak tam w pobliską ulicę chcą mieszkańcy wjechać i te korki do ulicy Wrocławskiej chcą dojechać, po prostu i tak będą się tworzyły?
To znaczy teraz to nawet wręcz się to natężyło, ponieważ znaleziono sobie skrót przez ulicę Kingi z racji zblokowania się tych dróg poważniejszych, no większych, jak Okulickiego, jak Ku Słońcu, i tam po prostu jest element taki, że kierowcy korzystają jako skrót, i tutaj faktycznie przy wjeździe na Wrocławską robi się jeszcze jakby problem taki, że z zakrętu to jest bardzo niebezpieczne, bo są samochody, które nie widzą, kto z Kingi od strony liceum podjeżdża, i tam może być nawet kolizja.
My ze swojej strony, panowie, bo zwracam się także do pana Grzegorza, zwrócimy się oczywiście do Marcina Herenzy, z kierownika zespołu do spraw organizacji ruchu, ale pytanie do pana Grzegorza, czy byłby pan za tym, żeby zmienić ten zakaz zatrzymywania się i postoju na zakaz postoju?
Znaczy tak, dla mnie w ogóle to jest kuriozalną sprawą to, że wszyscy uzgodnili, uzgodniły wszystkie władze, tylko jakoś nikt nie zastanowił się nad tym, jak my mieszkańcy ulicy Kingi mamy funkcjonować. Takich uliczek osiedlowych, jeszcze mocniej zatłoczonych, na gumienicach jest pełno, bo wszędzie są samochody.
Oj tak, wiem, coś o tym czasem tam jeżdżę, rzeczywiście
potwierdzam. No to potwierdzam.
To wszędzie zresztą, na tych domków jednorodzinnych.
Samochodem nie można przejechać. Proszę sobie, pan przewodniczący, niech sobie pójdzie na ulicę Lubelską i zobaczy, w jaki sposób tam stoją samochody i jak tam można przejść.
I nikt nie stawia takiego znaku, zakaz zatrzymywania się i postoju, prawda?
Dlatego tutaj ja myślę, że dobrym gestem ze strony miasta by było przywrócenie sytuacji takiej, czyli zdjęcie tych zakazów zatrzymywania się i postoju, bo postój też nie załatwił sprawy. Chociażby dla, mówię, lekarz, kominiarz, brygada remontowa, sąsiadka wymienia obecnie dach i też kombinują ci chłopacy, przyjeżdżają, wyrzucają szybko cały sprzęt i odjeżdżają po to, żeby się z nich nic nie przyczepić. I stoją dwie ulice dalej. No to nie może być taka sytuacja. I jak coś potrzebują tego samochodu, to lecą na ulicę Gileńską po to, żeby przynieść sobie jakiś materiał.
No i teraz, panie Grzegorzu, już na zakończenie naszej rozmowy. Oczekiwałby pan przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu zdecydowanie?
Ja myślę, że wszyscy mieszkańcy ulicy Kingi oczekiwali przywrócenia tego, żeby po tej jednej stronie Kingi w kierunku Wrocławskiej nie było zakazu, po tej drugiej niech obowiązuje zakaz tak, jak był, bo przejazd musi być drożny przynajmniej po jednej stronie. I do kierowców apel. Nie jedziemy na trzeciego, nie spytamy się, nie blokujemy przejazdu samochodom, które zjeżdżają z ulicy Wrocławskiej.
No i na zakończenie pan przewodniczący Rady Osiedla Gumieńce, Andrzej Kamrowski. Będzie rozmowa z mieszkańcami, panie przewodniczący? Będzie potem rozmowa z przedstawicielami władz miasta?
Ja w tym spotkaniu ostatnim z mieszkańcem powiedziałem, że jak najbardziej, ale jest to pierwszy sygnał od mieszkańców tam zainteresowanych, że w ogóle coś tam się dzieje i ten znak jest jakby niepotrzebny, a my mieliśmy dotąd sygnały, że wręcz odwrotnie, tam trzeba doprowadzić do zakazu zatrzymywania ze względu na to bezpieczeństwo, o którym mówimy. Z tym, że na przykład nie dalej jak wczoraj przejeżdżając tam naprawdę nie ma przy mieszkańcach, nie ma jakby takiego zachowania się, że w tej chwili nie parkują, bo tak samo jak zawsze było zaparkowane, więc nie wiem, czy tam straż miejska, czy policja, czy interweniują, czy nie. Ponieważ wczoraj jak przejeżdżałem, to po staremu jest, mimo znaku.
Panie Grzegorzu, proszę w takim razie zebrać mieszkańców, spotkać się z Radą Osiedla, wyrazić swoje stanowisko. No i mam nadzieję, że będą satysfakcjonujące wszystkich użytkowników dróg tam właśnie i szczególnie Kingi rozwiązanie. Dziękuję bardzo.
Ja proponuję, żeby były przedstawiciele zainteresowanych, czyli zarząd dróg z policji, i pan Harenza też przyjdzie na takie
sprawy. Mam nadzieję, że posuniemy sprawy do przodu. Panie Grzegorzu, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I pan Andrzej Kamrowski był z nami, przewodniczący Rady Osiedla Gumieńca. Pozdrawiamy. To jest czas reakcji, 12.40. Oczywiście do dyspozycji naszych słuchaczy telefony 510-37-32, czujny, do studia 510-37-36, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz mail od pani Julii. Chciałam zawieźć stare rzeczy do ekoportu. Kiedy dojechałam na Taczaka, to pocałowałam klamkę i zobaczyłam kartkę, że w wakacje ekoport czynny jest do godziny 17. Natomiast wyszukiwarka Google wciąż podaje, że punkt na Taczaka otwarty jest do 19. Dopiero po wejściu na stronę internetową ekoportów zobaczyć można komunikat o zmienionych godzinach otwarcia. Fajnie, gdyby miasto zaktualizowało informacje w Google, bo tam większość użytkowników internetu sprawdza informacje. Zapytamy, czy miasto podjęło takie działania, żeby zaktualizować, chociaż też wiemy z naszego doświadczenia, że zanim Google coś aktualizuje, to można się naczekać. Ale dziękujemy bardzo. A teraz zmieniamy temat. Poproszę Mariusza o ustawienie znacznika naszych nagrań pod scalone. Nie można wziąć kredytu w obcej walucie, bo będziemy rozmawiać teraz o kredytach. Posłuchajmy.
Dzień dobry, tu Maciej ze Szczecina, stały słuchacz. Ponad pół roku staram się o kredyt hipoteczny w walucie zagranicznej. Zarabiam właśnie w takiej walucie za granicą. Jakież było moje zdziwienie, jak się dowiedziałem, że 9 czerwca wszystkie banki w Polsce wycofały swoją ofertę udzielania kredytów w walucie zagranicznej swoim klientom. Ta podobno wiadomość spadła, że tak powiem, znienacka na wszystkie oddziały bankowe w Polsce. Wiele osób pozostało w dramatycznej sytuacji, w tym na przykład ja, ponieważ niedługo sami podpisujemy umowę końcową na sprzedaż nieruchomości. Już mieliśmy dogadaną zakup innej nieruchomości. A teraz się okazuje, że moja zdolność spadła do zera. Musimy na gwałt szukać tymczasowego wynajmu. Dzwoniłem do UOKiK-u bez odpowiedzi, wysłałem kolejny raz maile. Dodzwoniłem się na rzecznika finansowego, ale nie byli w stanie mi w jakikolwiek sposób pomóc, więc przekierowywali mnie gdzieś indziej, gdzie tam, gdzie mnie przekierowano, po raz kolejny mnie przekierowano, aż nawet doszedłem do takiej instytucji, która się zajmuje jakby finansowaniem terroryzmu finansowego, coś takiego, i ostatecznie moje wszystkie próby spełzły na niczym. Mam nadzieję, że może chociaż wam się cośkolwiek udało dowiedzieć tej kwestii. Pozdrawiam.
Też mamy taką nadzieję. Pozdrawiamy. Dziękujemy za zaufanie. Najpierw informacja z portalu bankier.pl. 9 czerwca wstrzymamy czasowo udzielanie kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych indeksowanych do waluty euro na przykład. O wszelkich zmianach będziemy informować w odpowiednim czasie. Oczywiście w żadnym zakresie nie ogranicza to dostępności kredytów w złotówkach, które stanowią główną i dominującą część naszego portfela, informuje Bank Pekao S.A. w komentarzu przesłanym właśnie do redakcji Bankier. No i warto powiedzieć, że te kredyty, czy to w euro, czy we franku szwajcarskim, to jest 1% w ogóle wszystkich kredytów branych w Polsce. A przy naszym telefonie pan Paweł Jurek, rzecznik prasowy Pekao S.A. Dzień dobry, panie rzeczniku.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście klienci, którzy zarabiają w euro i chcieliby wziąć kredyt w tej walucie, teraz nie mogą tego zrobić w państwa banku?
No, ten komunikat, który pan przeczytał z serwisu bodajże Bankier, oczywiście on jest jak najbardziej prawdziwy. Faktycznie czasowo została wstrzymana taka możliwość. Natomiast no, tutaj też bym się chciał od razu odnieść do słów słuchacza, chyba pana Marcina, tak? Jeśli dobrze imię usłyszałem. Mhm. Otóż jest tutaj mowa o tym, że pan Marcin od pół roku stara się o kredyt. Istotne jest to, że osoby, które akurat w naszym banku, bo trudno mi się wypowiadać za inne banki, które rozpoczęły taki proces kredytowy przed tą datą, którą też pan wymienił, która wynikała z tego komunikatu. W dalszym ciągu oczywiście mogą ten proces kontynuować, więc jeśli wniosek był złożony przed tą datą, to jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on został doprowadzony do szczęśliwego finału.
A proszę powiedzieć, jaka jest perspektywa przed kredytami, chociażby w euro czy we frankach szwajcarskich w państwa banku? Będą udzielane, chętnie udzielane, jeżeli ktoś zarabia w tej walucie, bo to jest najlepsze, prawda?
No to tak, w ogóle jest taki warunek, że muszą być udzielane kredyty hipoteczne w tej walucie, w której klient otrzymuje wynagrodzenie, więc absolutnie to jest kluczowa sprawa. No też tak jak pan powiedział, skala nowych kredytów, które są zaciągane w tych walutach, w ogóle w walutach jakichkolwiek, jest w Polsce absolutnie bardzo niewielka i wręcz wygląda na to, że ta skala z każdym miesiącem jak do tej pory się obniżała. Natomiast no, w naszym przypadku, nie wiem oczywiście jak to jest w innych bankach, nie chciałbym się wypowiadać, natomiast w naszym przypadku jest to czasowe wstrzymanie, co oznacza, że oczywiście planujemy w niedalekiej przyszłości na nowo powrócić też do tych walut.
Czyli co, zapraszamy naszego słuchacza do Państwa oddziału i uda mu się wziąć ten kredyt teraz, czy jednak teraz nie uda się?
No, jeśli rozpoczął ten proces kredytowy pół roku temu, jak słyszymy tutaj z tego nagrania, to ten wniosek cały czas jest procesowany, on nie został zamknięty. To absolutnie nie jest tak, że wraz z tą datą nagle wniosek zniknął, on cały czas może być dokończony.
Dziękuję bardzo za te informacje. Pan Paweł Jurek, rzecznik prasowy Pekao S.A. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, a przy naszym telefonie kolejny gość, 9 minut przed nami, więc nie ma co zwlekać. Przy naszym telefonie pan Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Panie pośle, pytanie takie, bo mamy ze strony Protest, Testy Polskie, to jest taka fundacja, taki oto artykuł. Polskie czereśnie nafaszerowane zakazanymi pestycydami. Wyniki szokują. Polskie czereśnie nafaszerowane właśnie tymi substancjami z czarnego rynku. Za to importowane, niemal pozbawione toksycznych substancji. Dalej czytamy. Polskie czereśnie, symbol lata, powód do dumy, jak się okazuje, do niepokoju. Najnowszy test Fundacji Protest wykazał, że właśnie w czereśniach z polskich upraw znajdowała się największa liczba pestycydów. Było ich aż 8. Mało tego, są wśród nich substancje zakazane w uprawach czereśni w Unii Europejskiej. Jeden ze związków to ometoat. Już dawno został wycofany z obrotu. Fundacja Protest zleciła przebadanie 3 próbek czereśni Zakładowi Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach. Sprawdzono je pod kątem obecności 548 pestycydów. Czereśnie do badań kupiliśmy w Warszawie w sklepach Lidl i Biedronka oraz na popularnym warszawskim bazarze na placu Szembeka. No i dla porównania wybraliśmy owoce z importu, jak i z polskiej uprawy. I tak, w Lidlu kupiliśmy czereśnie z Hiszpanii, w Biedronce z Grecji, a na bazarku polskie. Co więcej, sprzedawczyni z bazaru poinformowała nas, że to owoce z własnej uprawy. Na pytanie, czy były pryskane, czy będzie je jadło małe, dziecko, zapewniała, że w ogóle nie są pryskane. No i jak na ironię, najgorzej w teście wypadły właśnie te polskie czereśnie, kupione na bazarze. Są zanieczyszczone pozostałościami aż 8 pestycydów. Wśród nich największe kontrowersje budzi wspomniany ometoat. Substancji tej nie wolno stosować w żadnej uprawie, nie tylko czereśni. Co więcej, nie można jej legalnie kupić ani posiadać. Użycie jej dzisiaj oznacza jedno. Została pozyskana nielegalnie, najprawdopodobniej z czarnego rynku. Czy jest się czego bać? Czy pan również jest zaniepokojony po tym artykule Fundacji Protest?
Ja przede wszystkim chciałbym złożyć protest wobec działań Fundacji Protest, dlatego że próbki 3 pobrane z 2 z importowanych i 1 z krajowych nie są absolutnie próbkami miarodajnymi, nie zostały też dokonane przez licencjonowanych próbobiorców, a takowi powinni być. Ale nie chodzi o to. Nie można na podstawie 3 wyników badań dawać konsumentowi przypuszczenie czy prawo do przypuszczenia, że produkt importowany jest lepszy od produktu krajowego.
A Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach, panie pośle, nie jest licencjonowanym próbkobiorcą?
Jest licencjonowanym, ale to nie on pobierał, tylko on to wykonywał analizy. Ale nie w tym rzecz. Czereśnie są i polscy producenci są poddawani ścisłej kontroli, zarówno w momencie produkcji, dystrybucji, później na półce sklepu. Jest jeden incydentalny przypadek, który się pojawił na jednym z barów w Warszawie, nie może świadczyć o tym, że polskie czereśnie są w jakikolwiek sposób niebezpieczne w spożyciu dla konsumentów.
Ale nie wiemy, czy to incydentalne. Badanie było tylko wąskie. Trzeba by takie badanie powtórzyć. Ale pan mówi, że regularnie są z polskich upraw badane czereśnie?
Takie badania są robione od poziomu gospodarstwa poprzez handel i dystrybucję. Takich badań są wykonywane setki, jeżeli nie więcej w skali kraju. I nawet mówię też o kontrolach, których podlegają producenci i gospodarstwa. Więc mówienie o tym, czy sugerowanie konsumentowi, że produkt importowany jest zdrowszy od produktu polskiego, jest co najmniej nieuczciwe, bo nie poparte większą analizą, większymi badaniami, tylko na podstawie 3 próbek. Więc składam oficjalny protest, mówiąc kolokwialnie, dlatego że polscy producenci robią świadomie dobrą produkcję, bezpieczną dla klientów, konsumentów, są eksporterami do kilkudziesięciu krajów świata, gdzie podlegają bardzo ścisłym kontrolom. Więc jeden wyrywkowy przypadek nie świadczy absolutnie źle o nich. Natomiast oczywiście naganne jest to, że któryś z plantatorów, któryś z producentów, któryś z sadowników gdzieś ten preparat nabył, gdzieś ten preparat zastosował go w swoim gospodarstwie, no i niestety jego postawa rzutuje negatywnie na dużą część branży. To jest naganne, powinien oczywiście być ukarany, łącznie z tym, że jego produkt powinien być zdyskwalifikowany, czyli przeznaczony do utylizacji.
Ale fundacja Protest, panie pośle, przeciwko której to pan protestuje, pisze tak. Zgodnie z aktualnym stanem nie chodzi tu o jednego rolnika, który sięgnął po zakazany środek. Chodzi o systemowy problem. Brak skutecznego nadzoru nad tym, co trafia na nasze stoły. Z tym się pan głęboko nie zgadza? Jest systemowy, dobry nadzór nad tym, co trafia na nasze stoły?
Systemowo się z tym nie zgadzam, dlatego że nadzór nad produkcją podlega kilku instytucjom, od sanepidu poprzez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, poprzez służby w przypadku produktów zwierzęcych weterynaryjne, więc na każdym etapie dystrybucji i produkcji skrupulatnie producenci, dystrybutorzy są badani i jeżeli by były stwierdzone nieprawidłowości, to takie produkty są wycofywane, co jest bardzo rzadkim przypadkiem i akurat w tej sytuacji miało to niestety miejsce, więc polski system bezpieczeństwa jest też akredytowany przez Komisję Europejską, a ta ma z kolei jedne z największych na świecie wymagania co do jakości żywności, więc tym incydentalnym przypadkiem jeszcze raz nie budujmy negatywnej opinii wobec polskich owoców i polskich sadowników.
Fundacja Protest złożyła oficjalne zawiadomienie do sanepidu. Czy my jako konsumenci, kiedy kupujemy na przykład na targowisku, na bazarze czereśnie, no i mamy zapewnienie, że są polskie, zdrowe, możemy także zawnioskować, wezwać, nie wiem, sanepid czy inną inspekcję, nie wiem, czy tu zachodniopomorska, czy inna inspekcja jakości towarów rolno-spożywczych, żeby pobrała próbki? Czy to jest w ogóle realne? Czy to się odbywa? Bywa, tak jak pan powiedział, systemowo i że jest ten system kontroli i nie ma się czego obawiać.
Jest to nie tylko realne, to jest dopuszczone prawem, nawet bym powiedział zalecane, tak aby takie interwencje obywatelskie mogły mieć miejsce. Jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia co do jakości jakiegoś produktu, jego pochodzenia, nie mówię tylko o pozostałościach środków ochrony roślin, ale na przykład fałszerstwa kraju pochodzenia. Takie rzeczy zgłaszajmy i takie rzeczy mają instytucje państwowe obowiązek sprawdzać, realizować, kontrolować. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakładać mandaty, albo nawet wycofywać produkty ze sprzedaży przeznaczone do utylizacji. To jest dość szczelne. Zapobiegają temu zarówno produkty krajowe, jak i produkty importowane. Także mieliśmy do niedawna duży import produktów z Ukrainy, z różnych innych części świata, także owoców. Także ten import jest poddawany sukcesywnym kontrolom i wtedy, kiedy się stwierdza jakiekolwiek nieprawidłowości albo podejrzenie, to co najmniej ten produkt jest wstrzymywany, a w finale wycofywany z obrotu, tak aby zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów było realizowane, które jest stawione na pierwszym miejscu.
Czyli pan prezes gwarantuje generalnie, no bo ten jeden przypadek mógł być rzeczywiście taki nieodpowiedni z jakimś niedozwolonym środkiem. Gwarantuje pan swoją osobą, swoim słowem, że te polskie czereśnie z polskich sadów, z polskich upraw są dobre, zdrowe i uprawiane tak, żeby nie zaszkodziły konsumentom.
Nie tylko gwarantuję, ale jestem przeświadczony, że świadomość i jej wiedza polskich sadowników już dzisiaj jest na tak wysokim poziomie, że środki chemiczne stosują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie ma możliwości zwalczenia chorób i szkodników innymi metodami. Od lat wdrażamy tak zwaną integrowaną produkcję, czyli obserwujemy rozwój szkodników, rozwój chorób, podejmujemy działania takie nie chemiczne, nie stosując chemii, ale poprzez na przykład naturalnych wrogów niektórych szkodników, introdukując je do sadu, do plantacji, tak aby owada zjadał albo wirus owada zjadał, po to, żeby tej chemii stosować jak najmniej. Świadomość polskich producentów bardzo mocno pod tym względem rośnie. Jeszcze chcę powiedzieć raz to samo, że eksportujemy do kilkudziesięciu krajów świata, gdzie importowane produkty są poddawane bardzo precyzyjnym, bardzo ścisłym kontrolom.
Czereśnie również?
Bardzo rzadko. Czereśnie również, one są przedmiotem eksportu i bardzo rzadko się zdarza, żeby w polskich produktach stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości. A jak wiemy dobrze, konkurencja jest na tyle silna, że to nie tylko my to sprawdzamy, ale konkurencja sprawdza nasz produkt po to, żeby go próbować wyeliminować z rynku i przed tym się skutecznie bronimy i osiągamy pod tym względem sukces.
To na zakończenie.
Więc powiedzmy na zakończenie polskim konsumentom, sięgajcie po polskie produkty, one są naprawdę zdrowe, bezpieczne i przy okazji budujmy patriotyzm konsumencki, zjadając, kupując polskie owoce.
A jeżeli mamy wątpliwości, to zgłośmy chociażby do sanepidu, tak jak Fundacja Protest wątpliwości. A warto, panie pośle, jeszcze dodać, że czereśnie to jedno z nielicznych naturalnych źródeł melatoniny, hormonu, który odpowiada za regulację regulowanie snu. Dzięki temu mogą poprawiać jakość nocnego wypoczynku. Poza tym wpływają na szybszą regenerację po wysiłku. Obniża stężenie markerów zapalnych po wysiłku, co przyspiesza właśnie to, że nasz organizm się regeneruje. Poza tym czereśnie przynoszą niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, bo to są antyocyjany, w tym właśnie w czereśniach są, mają około 10-40% mniejsze ryzyko zgonu osoby, które spożywają właśnie te antyocyjany, więc warto o tym pamiętać.
Bardzo dziękuję, że pan redaktor to wszystkim słuchaczom, konsumentom przypomniał, bo to doskonała promocja czereśni, które są oprócz tych wartości, o których pan redaktor powiedział, są przez wielu ocenianych jako najsmaczniejsze owoce na świecie.
Zobaczymy.
Zachęcam do ich spożycia i konsumpcji.
Zobaczymy po naszym czujnym telefonie, czy słuchacze są uspokojeni. 510-37-32. Ja panu bardzo dziękuję. Pan Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
My także dziękujemy. Jeszcze przypomnę mail czasreakcji@radioszczecin.pl, ale do tematu jeszcze wrócimy, bo rzeczywiście badanie Fundacji Protest skupiło się na 3 próbkach. To mało. Takich prób powinno być więcej i myślę, że zadzwonimy także do tego instytutu w Skierniewicach badawczego, czy oni sami przypadkiem nie badali naszych polskich czereśni. A za dzisiaj już dziękujemy. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12:00 Krzysztof Kukliński.